Najgorsze paliwo, co jest trujące, to ludzie palą miałem. Piece nie są przystosowane do miału, bo nie są przecież ofiltrowane. To jest coś okropnego, proszę Państwa. To jest coś okropnego. Trzeba okna zamykać, uciekać do mieszkania, bo można paść po prostu.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Nie wszędzie w miastach są centralne ciepłownie ogrzewające mieszkania i wodę do nich dostarczano. Od 1 lipca tego roku zaczęła działać centralna ewidencja emisyjności budynków, za którą odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw. Oznacza to, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Czy taki spis może cokolwiek zmienić? Po co to w ogóle jest robione? Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego. Czemu ma służyć ten obowiązek?
Ta ewidencja urządzeń grzewczych w naszych domach ma jeden dosyć prosty, oczywisty cel, to znaczy tym celem takim bardzo dalekosiężnym jest poprawa jakości powietrza w naszym kraju. Powód dlatego taki, ponieważ połowa zanieczyszczenia pyłowego w Polsce, połowa pyłów zawieszonych i drobnej frakcji, i grubej frakcji, połowa to jest dym z naszych własnych domów, czyli połowę polskiego smogu produkujemy w naszych gospodarstwach domowych i ta inwentaryzacja ma na celu określenie problemu, zdefiniowanie jego, sprawdzenie ile tych kotłów i gdzie jest, po to, żebyśmy sprawniej mogli te kotły wymieniać, po to, żeby informacja o obowiązku wymiany tych kotłów mogła dotrzeć do każdego.
Te kotły, to nie tylko chyba chodzi o kotły, bo jak czytałem, to również chodzi o kominki, chodzi o różnego rodzaju źródła ogrzewania po prostu, tak?
Tak, oczywiście przy okazji inwentaryzuje się wszystko, bo pamiętajmy o tym, że my mówimy o kopciuchach, o kotłach na węgiel, kotłach na drewno, ale jeżeli ktoś ma kominek, który nie spełnia norm emisyjnych, no to niestety taki kominek również albo wymaga przebudowy, albo wymiany, albo jak niektóre uchwały antysmogowe mówią, będzie potrzebował elektrofiltru na kominie, który zmniejszy emisyjność takiego kominka.
Ale co da w takim razie ta ewidencja? Wiedzę tylko o tym fakcie, kto czym ogrzewa?
No tak, będziemy wiedzieli, znaczy no my jako aktywiści, tylko my będziemy ogólnie wiedzieć, gminy będą miały tę informację, kto ma jakie źródło ciepła i uważam, że dzięki temu gmina będzie mogła dotrzeć do mieszkańców, do adresów, w których się te kopciuchy znajdują, z informacją o tym, że są programy dotacyjne, bo przypomnijmy, mamy programy dotacyjne do wymiany takich kotłów, to są programy gminne, albo programy miejskie, duże miasta takie jak Poznań, Wrocław czy Warszawa mają swoje programy dotacyjne, w których oferują nawet kilkanaście tysięcy złotych do wymiany takiego kotła. Natomiast mamy również program Czyste Powietrze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który dopłaca i do wymiany kotła, i do ocieplenia domu. Więc wydaje mi się, że tutaj można by dotrzeć wtedy poprzez gminy do mieszkańców, do właścicieli tych kotłów z informacją o dotacjach, o tym, że te programy dotacyjne są i że warto z nich korzystać, bo to jest jednak duża korzyść dla obywatela, tego typu dopłaty. No i później korzyść dla nas wszystkich, bo będziemy oddychać czystszym powietrzem.
Wiele osób ma ogrzewanie miejskie, czy ma ogrzewanie gazowe, albo nawet pompę ciepła i dodatkowo ma jeszcze zamontowany kominek, w którym okazjonalnie rozpala drewno. Czy to też powinno być zgłoszone?
No tak, zgłaszamy każde źródło ciepła w naszym domu. Czyli jeżeli mamy kocioł gazowy, dodatkowo kominek, to zgłaszamy zarówno kocioł gazowy i kominek. Jeżeli mieszkamy w domu, który ma na przykład 5 pieców kaflowych, to zgłaszamy każdy z tych pieców kaflowych, czyli piszemy piec kaflowy, liczba 5. Natomiast jeżeli mieszkamy w bloku, który jest ogrzewany ciepłem miejskim, ciepłem systemowym, no to tutaj problem mamy z głowy, dlatego że tym się zajmuje zarządca budynku, najczęściej spółdzielnia, która po prostu zgłosi nasze lokale i w tym przypadku ta część obowiązku jakby spada na zarządcę budynku.
Rozumiem, że w momencie, kiedy powietrze jest stosunkowo mocno zanieczyszczone, to obowiązuje w niektórych już miastach, miejscowościach zakaz palenia w kominkach i tutaj będzie możliwość przypominania o tym fakcie, tak?
No tak, to prawda. Niektóre programy ochrony powietrza, takie wojewódzkie dokumenty przyjmowane co 3 lata, które tworzą takie ramy prawne do tego, żeby to powietrze się poprawiało, zakładają, że w dniach smogowych, w dniach, kiedy to powietrze jest fatalnej jakości, palenie w kominku, tak zwanym, no, takie rekreacyjne palenie dla przyjemności, jest zakazane. To znaczy nie powinniśmy tego robić, jeżeli dni są bardzo smogowe, tylko podkreślam, to są kominki rekreacyjne, te, których rozpalamy sobie ogień dla naszego komfortu, dla przyjemności. Natomiast ci, którzy ogrzewają się kominkami, i to jest jedyne źródło ciepła, oczywiście nie mają tego obowiązku, bo no, przepisy nie dotyczą kominków, które ogrzewają nasze mieszkanie jako jedyne źródło ciepła.
Już od wielu lat trwają różnego rodzaju programy, o czym pan wspomniał. Mówię o wymianie pieców w gminach. Jest także program Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moja Woda. Wszystkie te elementy, które właśnie mają służyć temu, żeby to powietrze nad naszym krajem było bardziej czyste. Czy jest już efekt, pana zdaniem?
Efekt poprawy jakości powietrza jest tam, gdzie tego typu wymiany kotłów były najwcześniejsze i były najsilniej przeprowadzone, czyli w Krakowie. W Krakowie od 1 września 2019 roku obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem i mamy już bardzo wiarygodne pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które zresztą na potrzeby Polskiego Alarmu Smogowego profesor Kleczkowski przetworzył i pokazał. I tam już z tych pomiarów powietrza w Krakowie widać, że spada bardzo znacząco zanieczyszczenie powietrza w Krakowie w porównaniu z resztą województwa, w których te wymiany kotłów niestety idą dosyć wolno. I tu widać, że Kraków staje się tym beneficjentem, tym miastem, mieszkańcy Krakowa stają się tymi, którzy korzystają z tych przepisów, w których tego dymu w Krakowie jest zdecydowanie mniej i ta poprawa jest naprawdę znacząca. To są zmiany w ciągu kilku lat, nawet do 40% poprawy jakości powietrza, więc widać, że tego typu przepisy, tego typu zachowanie się u nas, obywateli, które doprowadzi do tego, że tych kopciuchów będzie zero, mam nadzieję, no to naprawdę skutecznie poprawi nam jakość powietrza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to powietrze jest fatalne.
Program Czyste Powietrze poprzednio zakładał wymianę pieców starego typu węglowych na piece nowego typu węglowych. Teraz już tego nie ma, tak?
To prawda. Od 1 stycznia nie będzie już takich dopłat na kotły węglowe wymieniane na inne kotły węglowe. Powód jest, no jest kilka powodów. Jednym jest to, że taki kocioł węglowy, nawet lepszej kategorii, wciąż produkuje dosyć dużo dymu. Mniej, oczywiście mniej niż taki tradycyjny kopciuch, ale wciąż to jest sporo dymu, a jeżeli takich kotłów mamy 1000 w naszej miejscowości, no to problem będzie wciąż poważny. A drugim powodem jest również polityka energetyczna państwa. Założono w tej polityce energetycznej, że do roku 2030 w miastach w Polsce będzie obowiązywał zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych. Więc byłoby to marnowanie publicznych pieniędzy, gdybyśmy teraz płacili za kotły węglowe, które obywatele będą u siebie instalować i za 8-9 lat nakazali im likwidację tych kotłów, no bo będzie zakaz używania spalania węgla w gospodarstwach domowych. No więc to jest jakby konsekwencja też polityki energetycznej tego, że zapowiedziano do 2030 zakaz palenia węgla w miastach, a do 2040 zakaz palenia węglem we wszystkich gospodarstwach domowych w kraju, również na wsiach.
Do 2030 roku pozostało niespełna 9 lat. Jak pan sobie wyobraża, że to przedsięwzięcie będzie mogło zaowocować sukcesem w tych mniejszych miejscowościach, gdzie jest zwarta zabudowa, gdzie nie ma centralnego źródła ogrzewania? Co mają zrobić mieszkańcy w takiej sytuacji?
No, tu rozwiązań jest kilka. To znaczy mamy, tak jak pan powiedział, 9 lat, więc to jest dosyć dużo czasu, żeby zastanowić się nad tym, jak doprowadzić do tego, żeby wszędzie dotarły albo sieci ciepłownicze, albo sieć gazowa, albo możemy, przecież mamy jeszcze inne opcje, mamy również pompy ciepła, które bardzo dynamicznie w Polsce się teraz rozwijają. Mamy kotły na pelet, które też bardzo intensywnie się rozwijają i sprzedaż ich rośnie, więc tych alternatyw dla węgla jest dosyć dużo. Więc tutaj wydaje mi się, że to nie będzie jakimś wielkim problemem, zwłaszcza w miastach, gdzie wiele miast ma sieci gazowe i sieci ciepłownicze. Może być to problemem na wsiach, ale na to mamy z kolei 19 lat, żeby ten problem rozwiązać. patrzymy na to też w odleglejszej perspektywie. Kiedy patrzymy na przykład na popularność pomp ciepła w ciągu ostatniego roku, no to rok do roku wzrosła ona z kilku procent do 20% wszystkich źródeł ciepła wymienianych w programie Czyste Powietrze, więc widać, że te dawniej uważane za alternatywne źródła ciepła, takie jak pompa ciepła, stają się powoli głównym czy mainstreamem, prawda? W tej chwili więcej wymienia się procentowo na pompy ciepła niż na kotły węglowe. Widać, że kotły węglowe są w odwrocie. Obywatele nie aplikują o to, żeby dostać dopłatę na kotły węglowe. Zresztą te dopłaty się już niedługo skończą, więc tutaj patrzmy na to w perspektywie 9 czy 19 najbliższych lat i tutaj się bardzo wiele zmieni w sensie dostępu do tych kotłów nowszych, lepszej kategorii, czy do pomp ciepła, czy do kotłów pelletowych. Na pewno jest w polityce energetycznej państwa zapisane odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w całej Polsce w 2040 roku. Więc tutaj też patrzmy na ogrzewanie naszych domów, tak bardzo zwykle w rozmowach o tym, bardzo się skupiamy na tym, czy mamy źródło ciepła, jakie to jest źródło ciepła, ale rzeczywiście jest tak, że nowe domy, czy te nawet stare, w tej chwili powoli przechodzą pewne przeobrażenie, to znaczy zaczynamy te domy ocieplać, zaczynamy budować domy, które potrzebują bardzo mało energii, bo to są domy bardzo dobrze ocieplone i może, gdy przestawimy tory dyskusji z tego, jakim źródłem ciepła będziemy się ogrzewać, na takie tory, jak zbudować dom, jak skonstruować nasze życie, żeby nasz dom w ogóle albo prawie w ogóle nie zużywał energii, to wtedy to pytanie o źródło ciepła staje się już niepotrzebne, bo może się okazać, że nasze domy nie potrzebują aż tak dużo energii cieplnej, bo będą dobrze zaizolowane. Co po pierwsze zmniejsza nam koszty życia, no bo oczywiście ogrzewanie jest znaczącym udziałem procentowym w naszych budżetach domowych, ale również musimy o tym pamiętać, zwiększa naszą niezależność energetyczną. Przestaniemy być zależni od różnych surowców sprowadzanych z zagranicy. Możemy żyć, korzystać z odnawialnych źródeł energii, które są lokalne. To może być słońce, może być wiatr, prawda? Fotowoltaika, która napędza naszą pompę ciepła. Takich rozwiązań już na świecie jest coraz więcej. I myślę, że warto się przestawiać na ten tryb myślenia, w którym może nie mówmy o tym, co będzie nam ogrzewać dom, tylko zastanówmy się nad tym, czy w ogóle ten dom będzie musiał być jakoś znacząco ogrzewany, bo może nie będzie potrzebował aż tyle ciepła.
Mówił pan o działaniach administracyjnych, które służą temu, żeby to powietrze nasze było bardziej czyste, czyli różnego rodzaju dopłatach, karach, a świadomość. Czy zmienia się świadomość już ludzi, którzy mieszkają w tych miejscowościach, które są zadymione? Jeszcze w wielu miejscach ludzie po prostu wybierają ten model spalania, który przeszkadza innym i tworzy smog.
Może nie tyle wybierają ten model spalania, tylko po prostu trwają przy tym, co jest od lat w ich domu. Czyli nie zmieniają tego źródła ciepła, ale państwo mają telefony, które mówią, mój sąsiad mnie zadymia. Ja również jako rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego mam podobne telefony, podobne zgłoszenia od obywateli, którzy już nie mogą wytrzymać mieszkając przy jakimś sąsiedzie, który po prostu teraz nawet w lipcu, w czerwcu pali i dym się unosi wokół domu, nie można z tego domu wyjść, ponieważ ktoś tam sobie grzeje wodę do mycia wieczorem, prawda? Więc ludzie już są uczuleni bardzo na to, jakim powietrzem oddychają i to widać po telefonach czy słuchaczy, czy do nas. I pora na zmianę tej mentalności, pora na zrozumienie, że to nie jest, jeżeli sąsiad dzwoni i mówi, że drugi sąsiad mu przeszkadza wyjść na ogród, bo jest dym dookoła, się unoszą kłęby, no to ten, który te kłęby produkuje, powinien się zastanowić nad tym, czy to ma sens, bo to po pierwsze są koszty, po drugie to również jest komfort życia jego i jego rodziny, więc to jest coś, co powinno zacząć w naszym społeczeństwie już być coraz lepiej rozumiane.
A transport, a samochody, bo jak pan wie, w wielu miastach Europy jest zakaz wjazdu diesli na przykład. Czy tutaj także powinny iść działania związane właśnie z ograniczeniem możliwości poruszania się niektórych pojazdów?
Jak najbardziej. Jeżeli mówimy o zanieczyszczeniach transportowych, no to małe miejscowości, mniejsze, te, które cierpią w sezonie grzewczym, teraz w lipcu, teraz latem, no mają bardzo czyste powietrze, ponieważ ten ruch transportowy w niewielkich miejscowościach jest mały, tego zanieczyszczenia jest dosyć mało. Natomiast jeżeli mówimy o aglomeracjach typu Warszawa, Wrocław, Kraków, aglomeracja śląska, no to tamten ruch, transport samochodowy wciąż jest bardzo istotnym czynnikiem i w śródmieściach, w tych najmocniej zanieczyszczonych obszarach z ruchu samochodowego, powietrze nie nadaje się do oddychania nawet w sezonie letnim. I tutaj rozwiązania są proste. Wspomniał pan o miastach europejskich. Mamy około 300 takich stref w 300 miastach w Europie, w Unii Europejskiej, do których są wprowadzone pewne ograniczenia wjazdu określonych typów samochodów. One są różne, zależnie od kraju, zależnie od miasta, ale generalnie zasada jest taka, im mocniej zanieczyszcza takie auto, tym trudniej mu wjechać do takiej strefy. Czasami to są kompletne zakazy. W Polsce nie mamy ani jednego miasta, w którym tego typu strefa by występowała, a powinny być, ponieważ to powietrze również latem nie nadaje się do oddychania. No my jako Polski Alarm Smogowy bardzo naciskaliśmy na to, żeby tego typu rozwiązania się pojawiły. No zobaczymy, pojawił się projekt zmiany ustawy o elektromobilności, który zezwala samorządom na tworzenie tak zwanych stref czystego transportu. Czyli jeżeli parlament przegłosuje tę nowelizację ustawy, no to duże miasta czy mniejsze miasta, takie powyżej 100 tysięcy, będą miały obowiązek utworzenia takiej strefy czystego transportu, czyli będą musiały po prostu powiedzieć, okej, w ciągu najbliższych 18 miesięcy od wejścia w życie tych przepisów ograniczymy napływ pewnych najgorszych, najmocniej zanieczyszczających samochodów do śródmieścia. I to mogą być stare diesle, to mogą być samochody, które mają więcej niż 15 czy 20 lat. No, rozwiązań tutaj jest dużo, pomysłów też. Istotne jest to, żeby odciąć te najmocniej zanieczyszczające samochody z napływania do naszych miast, ponieważ z badań wynika, że około 70-80% zanieczyszczeń transportowych wytwarza mniej więcej 1/4 pojazdów. Czyli jeżeli tę 1/4 pojazdów z ulic wyeliminujemy, to powietrze się poprawi o 70-80%. To nie jest dużo pojazdów, to są te najstarsze, najgorsze, więc uważam, że warto i wtedy te ulice też będą bardziej przejezdne.
A jak pan ocenia w ogóle zmiany klimatyczne, nie tyle klimatyczne, co jakości powietrza w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? Czy jest widoczna już poprawa? Bo jak powiedziałem, tych programów już sporo zostało wprowadzonych.
Czy generalnie ta poprawa jest, natomiast z badań wynika, że ta poprawa wynika głównie z poprawy, ze zmiany pogody, po prostu. Bo jeżeli mówimy o 5,5 milionach gospodarstw domowych w Polsce, 70-80% z nich ma kotły na paliwa stałe, na węgiel i na drewno. To znaczy, że to jest jakieś 3,5 miliona kopciuchów w kraju. Jeżeli z tych 3,5 miliona kopciuchów do tej pory udało nam się zlikwidować kilkaset tysięcy, bo to są tylko niestety takie małe liczby, no to spadek procentowy liczby kopciuchów jest stosunkowo niewielki. W związku z tym spadek, poprawa jakości powietrza wynikająca z likwidacji tych kopciuchów również jest niewielka, z wyłączeniem, jak powiedziałem, takich miast, gdzie bardziej radykalnie władze miasta podeszły do tematu, tak jak Kraków. I tam ta poprawa powietrza jest znacząca. Natomiast generalnie w całym kraju niewiele się zmienia. Jeżeli mamy czystsze powietrze, to zawdzięczamy to po prostu cieplejszym zimom. Dlatego tak bardzo nam zależy w Polskim Alarmie Smogowym, żeby te wymiany kotłów po prostu ruszyły z kopyta, żeby to po prostu zaczęło działać, żeby program Czyste Powietrze zaczął działać tak, jak zaplanowano, bo na razie niestety on się trochę rozpędza, ale wciąż tych wymian jest stosunkowo mało. W gminach i w miastach też tych wymian jest relatywnie niewiele, więc no, czekamy na poprawę jakości powietrza, która będzie rezultatem tych wymian i tych likwidacji kopciuchów.
Co jeszcze można zrobić, jeżeli chodzi o poprawę jakości powietrza? W Zielonej Górze ostatnio podpisywana jest umowa pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a miastem w sprawie tworzenia systemu przyrodniczego miasta.
To jest świetny pomysł, to można tylko przyklasnąć, żeby tej zieleni, zwierząt, przyrody było w mieście więcej, po to, żebyśmy my się mogli cieszyć tą zielenią, no bo też wiemy, zieleń, przyroda działa
kojąco. Też, tak?
Tutaj z tym absorbowaniem to niekoniecznie. Ja nawet szukałem prac naukowych, w których ten efekt zieleni jako oczyszczający powietrze został zbadany i on jest relatywnie niewielki. To znaczy, inaczej mówiąc, zieleń w miastach jak najbardziej tak. Świetnie, im więcej drzew, tym mamy i chłodniej latem i przyjemniejsze środowisko do życia. Natomiast jeżeli oczekiwalibyśmy, że mnóstwo nasadzeń w mieście poprawi nam znacząco jakość powietrza, to to się nie wydarzy. Drzewa oczyszczają powietrze, ale na tyle niewielkim stopniu, że to nie sprawi, że to powietrze będzie gwałtownie czystsze. Zlikwidować musimy niestety źródła ciepła i wtedy możemy mówić o tym, że to powietrze się znacząco poprawi, bo na to mamy naukowe dowody. Drzewa są świetne, ale pamiętajmy, najgorsze powietrze mamy jesienią i zimą, kiedy drzewa nie mają liści. Ich efekt oczyszczający jest zerowy. Właśnie wtedy, kiedy powietrze jest najgorsze. Więc tutaj to, że miasta zazieleniają, to jest fantastyczna informacja. Natomiast no, nie oczekujmy, że zazielenienie miasta, wyłącznie zazielenienie miasta, znacząco poprawi nam jakość powietrza.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego.
Za chwilę, ale to już po Motoradiu, wrócimy do tematu rozmowy. Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W województwie lubuskim, tutaj w tych opracowaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest mowa, że podstawowym problemem powodującym przekroczenie standardów jakości powietrza jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych, czyli ta tak zwana emisja niska, i ona jest odpowiedzialna w największym stopniu za występowanie przekroczeń tych dopuszczalnych stężeń, czyli no, palenie właśnie takimi niedozwolonymi materiałami typu plastiki, jakieś laminaty, gąbki, a nawet zdarzają się opony. No, takie praktyki są stosowane. No i to wpływa niestety w okresie zimowym, szczególnie w centrach miast czy jakichś miejscowości, na zwiększenie się tych wskaźników.
Od 1 lipca tego roku zaczęła działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, za którą odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Gościem audycji jest Przemysław Susek, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze. Ta ewidencja będzie przez Państwa wykorzystywana?
Myślę, że będzie wykorzystywana na poziomie takim krajowym, to znaczy na poziomie szacowania emisji, ponieważ nasze badania oparte są o stacje monitoringowe i w tych stacjach realizujemy pomiary, które są wykonywane w trybie ciągłym. One są w różnych lokalizacjach na terenie województwa, ale również opieramy swoje oceny na podstawie modelowania matematycznego. I to modelowanie matematyczne, żeby było wiarygodne, musi obejmować wszystkie aspekty tak naprawdę emisji, czyli ta emisja punktowa z zakładów, emisja liniowa, czyli ta emisja z dróg, no i emisja rozproszona, tak zwana niska emisja, która jest związana właśnie z indywidualnym, między innymi ogrzewaniem.
Czyli co, macie jakiś algorytm i wstawiacie dane różne, tak?
Tak, chcąc wykonać takie modelowanie, wykonywana jest cała masa operacji. Ona nie jest wykonywana tutaj, na miejscu, natomiast dane zebrane stąd między innymi służą do tego typu działań, żeby takie modelowanie dla obszaru całej Polski i później konkretnie dla indywidualnie dla każdego województwa, żeby było wykonywane, żeby było wykonane w sposób rzetelny, żeby można było te dane też zestawić z danymi, które są w oparciu o nasze pomiary. Dlatego tak ważne jest, żeby informacja na temat indywidualnych źródeł ogrzewania była jak najbardziej rzetelna, ponieważ no, brak tej informacji powoduje, że mamy zawsze jakiś margines błędu. Mając już do dyspozycji konkretne dane, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa oszacować, jaka to jest wielkość tej emisji. Szczególnie, że bardzo często są to indywidualne źródła, które są zupełnie do tej pory nie ewidencjonowane, no bo ludzie po prostu mają swoje własne, czasami okazjonalnie wykorzystywane źródła ciepła, a tutaj ta informacja byłaby już, no liczymy na to, że będzie w tym momencie w sposób rzetelny i wiarygodny prezentowana. Nam służy to do wykonywania oceny, natomiast domyślam się, że to będzie fantastyczne narzędzie też dla samorządów, gdzie na przykład należałoby wdrożyć jakieś programy, gdzie należałoby podciągnąć sieć cieplną, gdzie sieć gazowa mogłaby funkcjonować, gdzie w oparciu o nasze wyniki ocenowe czyli gdzie występują przekroczenia, gdzie faktycznie w trybie takim pilnym, priorytetowym inwestować właśnie w poprawę jakości powietrza w celu wyeliminowania tego indywidualnego. I myślę, że to będzie fantastyczne narzędzie właśnie dla samorządów, które będą miały pełną wiedzę o tej emisji.
A teraz jest jak?
Teraz jest to zrobione w oparciu o bezpośrednie pomiary oraz modelowanie, które opiera się o dane szacunkowe. To znaczy są pewne algorytmy, które pewne wartości, współczynniki, które można wyznaczyć w oparciu o wiedzę na temat na przykład gęstości zamieszkania danego obszaru, na przykład, czy też tego, jaki to jest rodzaj zabudowy, czy to jest jednorodzinna, czy wielorodzinna. Już takie dane, to takimi danymi dysponujemy i takie dane są wykorzystywane do modelowania. I jak się okazuje, te dane z zupełności na poziomie takim ogólnokrajowym się sprawdzają, dlatego że nasze lokalizacje stacji, które mamy, wykonane, jak się okazuje, trafnie. Mamy taką stację mobilną, która już trzeci rok funkcjonuje. Stacja funkcjonowała w Nowej Soli, w Siebodzinie, teraz jest w Gubinie. I modelowanie wykazywało, że faktycznie w tych miejscach ta jakość powietrza będzie najgorsza. Po postawieniu stacji to się potwierdziło. Potwierdziło się na przykład Nowej Soli, gdzie faktycznie jakość powietrza była w zakresie na przykład benzoa pirenu najgorsza w województwie. Na terenie na przykład Świebodzina również ta jakość powietrza nie wyszła najlepsza. Mamy teraz informacje z Gubina. Chcielibyśmy też takie stacje zlokalizować w Krośnie Odrzańskim czy w Żaganiu. Te dane, które zbieramy później z tych pomiarów, posłużą do modelowania kolejnego. Także to się cały czas, ten proces cały czas takiego doprecyzowywania tych informacji cały czas następuje. Teraz, jak już będziemy mieli pełną informację, myślę, że te dane będą bardzo rzetelne i bardzo, bardzo dokładne. W związku z tym jakość tej oceny jeszcze bardziej wzrośnie. Ale mówię, na dzień dzisiejszy już mamy potwierdzenie, że te dane się że te dane są bardzo wiarygodne i odzwierciedlają faktycznie stan jakości powietrza w danych miejscowościach, szczególnie, że tak jak na przykład w Nowej Soli czy w Świebodzinie, lokalizacja tych stacji była zgodnie z wytycznymi na obszarze otwartym, niebezpośrednio narażonym na emisję, w związku z tym trudno byłoby doszukiwać się, że tam faktycznie ta jakość powietrza będzie zła. A właśnie okazuje się, że ta reprezentatywność stacji, ten obszar oddziaływania tego zanieczyszczonego powietrza jest na tyle duży, że faktycznie jesteśmy w stanie w takich miejscach niebezpośrednio narażonych na to zanieczyszczenie stwierdzić faktycznie ten stan dla obszaru całego miasta w tym momencie. I wtedy ta wiedza jest reprezentatywna dla obszaru miasta.
A jak dokonuje się ten pomiar w stacji?
Pomiary wykonujemy przy użyciu stacji, która jest zlokalizowana, która przypomina kontener. Taki kontener zawiera w sobie różne analizatory automatyczne i manualne, które w systemie automatycznym cały czas, 24 godziny na dobę, pobiera i przekazuje te dane.
Czyli próbki powietrza pobiera.
Pobiera próbki powietrza i przekazuje te, dokonuje analizy automatycznie i przekazuje te dane do serwera, który później prezentuje te dane bezpośrednio poprzez internet na stronie internetowej. Są to dane niezweryfikowane, więc czasami przy ewentualnej awarii może się zdarzyć, że te dane odbiegają od rzeczywistości i wtedy to wymaga korekty. Natomiast mamy też pomiary manualne i te pomiary wykonywane są też trybem ciągłym. Natomiast dane są zbierane co jakiś czas, w związku z tym na przykład w przypadku pyłu PM10 mamy dane automatyczne, które są na bieżąco, ale też mamy dane manualne, które są dla nas referencyjne. To są dane w tym momencie najbardziej wiarygodne i wiemy w tym momencie w oparciu o takie pomiary, że faktycznie tak, to potwierdza, że przekroczenie jest stwierdzone poprzez pomiar automatyczny, zostało potwierdzone pomiarem manualnym.
Nasz region nie jest za bardzo zaludniony. Mamy sporo lasów i jezior, ale mimo to nieraz zdarza się, że te normy są przekraczane. Co powoduje właśnie to zanieczyszczenie?
To zanieczyszczenie w ostatnim czasie coraz bardziej wzrasta udział właśnie tego indywidualnego ogrzewania. Mieliśmy takie szacunki, że to było w okolicach 70 kilku%. W przypadku benzoalfapirenu zawartego w pyle PM10. Natomiast teraz mamy już szacunki na poziomie 98%. Czyli 98% przekroczenia benzoalfapirenu, które w ubiegłym roku było jedynym przekroczeniem w zakresie substancji pyłowych, wskaźników pyłowych, to jest wskutek właśnie tej niskiej emisji, no bo 98%, no prawie 100% mamy z jednego źródła tak naprawdę. W związku z tym faktycznie zasadne są działania związane z ograniczeniem tej niskiej emisji, czyli najpierw inwentaryzacja pełna, najpierw pełna wiedza na temat tego, gdzie występują największe miejsca, gdzie najwięcej jest indywidualnego ogrzewania i później próba eliminacji tego tak, żeby wpływało to na poprawę jakości. A widzimy, że ta poprawa jakości faktycznie jest, dlatego że w takich miejscowościach na przykład jak Żary czy w Gorzów Wielkopolski, w oparciu o dane z wielu lat widzimy poprawę w zakresie na przykład pyłu PM10 czy pyłu PM2,5. Także te wartości, te wskaźniki tam ulegają systematycznej poprawie. Na przykład Gorzów, mimo tego, że nadal niestety tam jeszcze dość w Śródmieściu wysokie są wartości, tam ta poprawa jakości jest zauważalna. Niestety nie widzimy takiej poprawy i tutaj liczymy faktycznie na to, że te programy będą bardziej wdrażane na terenie na przykład Wschowy, bo tam faktycznie te wartości są największe na terenie województwa. I na przykład jeśli chodzi o pył PM10, no to było 12 dni z przekroczeniami w ubiegłym roku na terenie Wschowy. Nie jest to przekroczenie, które powoduje przekroczenie normy i to jest faktycznie progres, natomiast nadal są to najwyższe wartości w województwie. W przypadku pyłu PM2,5 też najwyższe wartości były stwierdzone we Wschowie, 18 mikrogramów na metr sześcienny stwierdzonych na terenie województwa, to właśnie było we Wschowie.
Powiedział pan przekroczenie normy, czy nasze normy są takie same jak w Czechach, w Niemczech, w Austrii?
Tak. Tak, jesteśmy zobligowani do tego, żeby te normy były jednolite. Jest dyrektywa, jest kilka dyrektyw zresztą, które normują to w zakresie całej Unii Europejskiej. W związku z tym te normy roczne służące do oceny są jednolite. Sposób prezentowania danych czasami jest różny. Niektóre mapy prezentują na przykład dane, bardziej się skupiają na przykład na danych krótkoterminownych, które informują bardziej. No każdy chce się pochwalić generalnie, także na to też należy zwracać uwagę, że sposób prezentowania danych no, czasami może być odbiegający, nie jest ustandaryzowany, natomiast generalnie dane, normy są ujednolicone.
A co pan sądzi o transporcie? Jaki wpływ ma transport, komunikacja, samochody, motory na czystość powietrza?
Komunikacja szacowana jest w przypadku takich wskaźników jak pył PM10, pył PM2,5 na poziomie kilkunastu procent. W związku z tym wartość tego, znaczy waga tego wskaźnika, tej emisji jest znikoma w stosunku do faktycznie tego indywidualnego ogrzewania. No w przypadku pyłu PM2,5 to jest 82%, ogrzewanie indywidualne, pył PM10 to jest 62%. Problem związany z komunikacją, owszem, jest faktycznie. Też wiemy, że przybywa samochodów. Każdy widzi też faktycznie, że ta ilość samochodów przybywa. Natomiast nowe samochody faktycznie cechują się coraz lepszymi parametrami, jeśli chodzi o emisję. I jakby na tle wielkości emisji związanej z ogrzewaniem indywidualnym, to jest na razie jeszcze znikomy problem. Ten problem funkcjonuje faktycznie w miastach zachodnich, znaczy w państwach zachodnich, gdzie tam wyeliminowano indywidualne ogrzewanie, gdzie głównie właśnie ta emisja liniowa jest głównym źródłem zanieczyszczeń i to nie tylko właśnie pyłowych, ale właśnie też tlenków azotu, które są przyczyną spowodowane właśnie poprzez komunikację. Więc tam mają zupełnie inny problem, wynikający jakby z tego, że po prostu ta waga tej niskiej emisji jest na zupełnie innym poziomie. Myślę, że w przyszłości pewnie też nas to czeka, jeżeli uda nam się wyeliminować niską emisję. Więc no to jest...
Też trzeba o to dbać po prostu.
Tak, no takie miasta też jak Wrocław czy Warszawa, gdzie są miejsca, gdzie sieć cieplna jest zdecydowanie rozbudowana. Niska emisja nie jest takim dominującym elementem, natomiast właśnie ta komunikacja tam stanowi problem i tam te wysokie wartości tlenków azotu na przykład zdarzają się, tak?
A jeżeli chodzi o opalanie gazem, czy gaz także powoduje zanieczyszczenie powietrza?
Gaz ze swojej natury spala się do dwutlenku węgla i tutaj nie ma takich zanieczyszczeń, ewentualnie tlenki siarki mogą wystąpić. Natomiast tutaj jest to raczej znikoma emisja, jeśli chodzi o te problematyczne wskaźniki, o których na razie cały czas tutaj mówimy, szczególnie właśnie ten benzoalfapiren. Tutaj nie ma takiej emisji. W związku z tym z punktu widzenia ochrony powietrza, jakości powietrza, jest to przejście w dobrą stronę. Jeśli chodzi o ochronę klimatu, nadal spalamy surowce kopalne, w związku z tym tutaj nadal jest ta emisja dwutlenku węgla. No ale mówimy tutaj o ochronie jakości powietrza.
A opalanie drewnem, dobrze wysuszonym, też jest przyczyną zanieczyszczeń, bo bardzo wiele osób, był taki okres, przechodziło na opalanie kominkowe, opalanie drewnem z racji tego, że wówczas to było opłacalne.
Opalanie kominkowe, ja sobie nie wyobrażam opalania kominkowego indywidualnego jako źródła ciepła w domku jednorodzinnym, jako jedyne źródło ciepła. W niewielu przypadkach tak. Natomiast opalanie kominkowe wiąże się z emisją i w związku z tym to wpływa na jakość powietrza. Tutaj nie jest to specjalnie uzasadnieniem, że to drewno jest wysuszone. Owszem, w tym momencie ten proces spalania jest lepszy i tutaj jakość tego dymu jest lepsza. Natomiast nadal mówimy o spalaniu i efekcie emisji substancji smolistych, substancji pyłowych, które są do atmosfery, się przedostają do atmosfery. W sytuacjach, kiedy mamy wysokie stężenia, w takich sytuacjach smogowych, kiedy mamy czy to prognozy, czy to już stwierdzamy fakt poziomów alarmowych, jednym z elementów właśnie poprawy jakości powietrza jest ograniczenie właśnie opalania poprzez korzystanie z kominków, poprzez spalanie indywidualne w kominkach. Także to funkcjonuje też zresztą nie tylko u nas, ale też i właśnie w krajach zachodnich, gdzie no, kominki funkcjonują jako taka forma rekreacji jedynie, a nie jako źródło ogrzewania. I tam to jest ograniczane, bo przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. W związku z tym nie jest to źródło, nie jest to sposób na rozwiązanie tego problemu jakości powietrza.
Czyli z tego, co pan mówi, jeżeli głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja, to w lecie, kiedy nie ogrzewamy domów, powinno być znacznie lepiej.
Powinno być. Natomiast to, co obserwujemy czasami, to jest niestety właśnie tak, jak pan wspomniał, no niech ludzie muszą ogrzewać wodę. Czasami jest to jedyne źródło właśnie ogrzewania wody, niekoniecznie samego domu, ale właśnie, czy to też o charakterze paleniska też. W związku z tym szczególnie na terenach wiejskich obserwujemy wykorzystanie indywidualnego ogrzewania. Są to małe obszary, w związku z tym one jakby nie wpisują się w to modelowanie, które nie uwzględnia tak małych obszarów. Sumarycznie gdzieś to się rozprasza w tym modelowaniu. Stacji tam też nie mamy. Natomiast faktycznie jakość powietrza w tych miejscach, w krótkich epizodach czasowych zapewne, ale jest zauważalnie gorsza. I wiemy to między innymi ze stacji w Smolarach Bytnickich. To jest stacja, która jest zlokalizowana w lesie, to jest koło Bytnicy w powiecie krośnieńskim, na terenie szkółki leśnej. I tam, mimo tego, że stacja nie jest narażona na żadne zanieczyszczenie bezpośrednio, natomiast tam stwierdzamy to napływowe zanieczyszczenie na wysokości, co prawda poniżej normy, ale na tyle wysokiej, że niewiele brakuje, żeby ta norma była przekroczona. W związku z tym mówimy tutaj nie tylko o tym, że mamy zanieczyszczone powietrze, bo tutaj sąsiad tam za płotem spala coś, ale też chodzi o to, że to się rozprzestrzenia na duże odległości. Czasami efekt takiego spalania jest stwierdzany nawet w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, co właśnie obserwujemy na przykładzie naszej stacji, która jest taką stacją troszeczkę tła, jak to wygląda na terenach niebezpośrednio zagospodarowanych. W okresie letnim z kolei inny problem występuje i tutaj właśnie raczej bym zwrócił uwagę, zbliża się okres taki letni, zbliżają się teraz upały. Problemem jest ozon. I to jest ta substancja, która raczej nie związana jest z opalaniem indywidualnym, natomiast jej występowanie jest związane raczej z pogodą letnią, słoneczną. Mamy cyklicznie powtarzające się przekroczenia związane z ozonem. Standardy dla ozonu faktycznie są przekraczane i tutaj wynika to bardzo często z tego, że po prostu obserwujemy coraz częstsze fale upałów, na co nie mamy wpływu, natomiast no, jest to jakby skutek już tych działań takich globalnych, klimatycznych. Częstsze fale upałów spowodują, że stężenie ozonu jest wysokie. Ten ozon, czy to powstający w tej warstwie przypowierzchniowej w wyniku procesów fotochemicznych, czy też jest takie zjawisko, że ten ozon z wysokich partii atmosfery spływa do niskich, powoduje to wystąpienie wysokich stężeń i te wysokie stężenia są nawet na poziomie poziomów alarmowych. W związku z tym tak uczulam, jest narzędzie, jest aplikacja, która pokazuje bieżące stężenia ozonu między innymi. Jest też narzędzie, które pokazuje prognozy jakości powietrza i tam jest pokazane między innymi maksymalne stężenie godzinowe, dlatego że norma jest już dla godzin, nie dla doby. Ponieważ to, ten wskaźnik akurat jest na tyle trujący, na tyle drażniący, na tyle niezdrowy dla naszego organizmu, że nawet wysokie stężenia w krótkim okresie czasu, godziny, powodują już no, złe samopoczucie i dolegliwości, które mogą być przyczyną różnych poważniejszych chorób, na przykład chorób układu krążenia czy układu oddechowego, szczególnie dla osób no, teraz po pandemii na przykład.
To co, mamy w domu się chować w tym czasie?
Tak, jest takie wskazanie właśnie, żeby właśnie korzystać, nie korzystać w tym momencie ze spacerów. Mówimy tutaj o z kolei o okresie południa, czyli w okolicach między godziną 12 a 14. Należy zwracać uwagę, my też staramy się informować na bieżąco, jeżeli występują takie, czy to prognozy, czy to występują takie wysokie epizody. Staramy się informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, odpowiednie samorządy, ale jednak mimo wszystko należy zwracać na to uwagę osoby, szczególnie które są z jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi, to powinny na to zwracać uwagę.
Czyli jeszcze raz zachęcamy Państwa do kontrolowania sytuacji, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, tym bardziej, że jest to bardzo proste, bo można wejść na Państwa stronę i dowiedzieć się, jak dzisiaj ta sytuacja wygląda. No i uważać na siebie w takiej sytuacji, gdy to stężenie ozonu, czy stężenie powietrza, zanieczyszczeń powietrza jest za duże.
No my mamy taką też nadzieję, że ta jakość powietrza poprzez te działania związane z inwentaryzacją najpierw, a później wyeliminowaniem tych źródeł ogrzewania spowoduje poprawę jakości powietrza. Faktycznie to, co już teraz obserwujemy, to się po prostu będzie pogłębiało. W związku z tym liczymy na to, że samorządy jeszcze bardziej zintensyfikują, szczególnie na tych obszarach, gdzie już stwierdzamy wieloletnie przekroczenia. Tam jakieś działania związane właśnie z poprawą jakości powietrza będą zintensyfikowane i to się przyczyni faktycznie do poprawy.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Przemysław Susek, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze. Miłego popołudnia Państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.